Szanowni Państwo, pozdrawiamy z Lublina wszystkich słuchaczy audycji Czytać, aby być mądrym. W ostatnim tygodniu Adwentu przedstawimy książki, które pozwolą przygotować się do świąt Bożego Narodzenia i mogą stać się wartościowym świątecznym podarunkiem. Wyczerpujące informacje o każdej z omawianych publikacji odnajdą Państwo na stronie internetowej www.praweksiążki.pl. Powtarzam, www.praweksiążki.pl. W przerwie gościmy panią Anetę Piątkowską z wydawnictwa Fundacji Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej. Pani redaktor, święta Bożego Narodzenia tuż. Chcielibyśmy, by w tych dniach, jak co roku, odżyły wyjątkowe obrzędy i zwyczaje, ale już pojawiają się gdzieś w mediach informacje, że młodzi ludzie nie lubią takich świąt, że woleliby inaczej, że polskie tradycje im się nie podobają.
Trzeba powiedzieć, że młodzi po prostu nie znają tych tradycji. Przeżywamy je co roku, ale w większości nie wiemy, skąd się wzięły i jakie jest ich znaczenie. Nie tłumaczymy ich młodym ludziom. Oni jeżdżą po świecie i fascynują się obcymi kulturami, zwyczajnie nie znając swojej. Warto więc sięgnąć po piękną książkę Ojców Naszych Obyczajem, która rozjaśnia tajemnice i początki polskich tradycji. Autorka książki, pani Teresa Mazur, wnikliwie się przygotowywała do jej napisania, korzystając z wielu źródeł. Znajdziemy w niej mnóstwo żartów i anegdot, tekstów ludowych piosenek, opisów obyczajów i obrzędów z różnych regionów Polski.
Więc trzeba tylko umieć to wykorzystać, pokazać, wytłumaczyć dzieciom niezwykły i fascynujący świat polskiej obrzędowości.
Książka Ojców Naszych Obyczajem w barwny i pełen humoru sposób wprowadza w bogaty świat rodzimej tradycji. Przede wszystkim skupia się na zwyczajach związanych z rokiem liturgicznym i najważniejszymi świętami kościelnymi, ale nie brakuje także opisu obyczajów związanych z życiem codziennym, domem, rodziną, pracą, sąsiadami. Przed epoką telewizorów i komputerów każde święto przeżywało się wspólnie, wśród rodziny, sąsiadów. Nie było miejsca na smutek i samotność w czterech ścianach. Szacunek wobec tradycji wiąże się z jej znajomością. Tylko my możemy sprawić, że młode pokolenie pozna i pokocha narodowe dziedzictwo. Jeśli martwimy się, że nie umiemy pięknie opowiadać, możemy dzieciom włączyć płytę z nagraniem książki Ojców Naszych Obyczajem, która towarzyszy wersji drukowanej. Proszę posłuchać fragmentu nagrania o wieczorze wigilijnym.
Przychodził w końcu dzień 24 grudnia. Cudzoziemcy, którym choć raz dane było spędzić ów dzień w polskim domu, wyrażają opinię, że sposób, w jaki obchodzimy Wigilię Bożego Narodzenia, jest fenomenem obyczajowym współczesnego świata. Nigdzie bowiem poza Polską nie łączą się tak ściśle w atmosferze wigilijnej religijne, patriotyczne i rodzinne tradycje. Nigdzie też nie pielęgnuje się tak pieczołowicie wielowiekowych obyczajów związanych z uroczystą wieczerzą w przededniu świąt Chrystusowych Narodzin. A trzeba pamiętać, że niegdyś, zwłaszcza wśród mieszkańców wsi, zwyczaje wigilijne występowały w znacznie większej niż dziś liczbie. Każda niemal czynność wykonywana w tym dniu, każde zjawisko przyrody miało znaczenie symboliczne oraz wielką wagę, gdyż wierzono, że zależeć będzie od nich pomyślność rodziny i gospodarstwa w całym nadchodzącym roku. Przed wieczerzą wigilijną zawieszono u pułapu ścięty wierzchołek świerczku lub sosenki, ubrany w jabłka, orzechy i światy, czyli gwiazdki, wykonane z resztek ubiegłorocznego opłatka. Ozdobę taką, starszą siostrę świątecznych choinek, zwano, zależnie od regionu kraju, jutką, jeglejką, sadem, wiechą lub, najczęściej, podłaźniczką. W rogach izby ustawiano cztery niewymłócone snopy zboża, zaś na stole, pod obrusem, rozścielano warstwę siana, na pamiątkę ubóstwa betlejemskiej stajenki. Gdy zabłysła na niebie pierwsza gwiazda, zasiadano do wieczerzy. którą rozpoczynała wspólna modlitwa i dzielenie się opłatkiem. Spożywane potrawy, wszystkie postne, przygotowywane zgodnie z regionalną tradycją, sporządzano z darów pola, sadu, ogrodu, lasu i wody, które miały symboliczne znaczenie. Ryby obiecywały obfitość jadła w przyszłym roku. Kapusta zapewniała zdrowie. Buraki – urodę. Groch i fasola gwarantowały płodność. Pszenica – pieniądze. Mak – pociechę w smutku. Miód – szczęście w miłości. Orzechy – mądrość, a suszone owoce – długowieczność. Obowiązkowo należało spróbować każdej potrawy. Czego się nie skosztowało, tego mogło zabraknąć w przyszłości. Pilnie przestrzeganym przez gospodarzy obowiązkiem wigilijnym były odwiedziny w oborze. Bydło, którego przedstawiciel, wół, był obecny przy narodzinach Jezusa, należało zanieść opłatek.
Dziś choinki w sklepach pojawiają się zanim nawet zacznie się Adwent. Widzimy, jak święta Bożego Narodzenia zostają skomercjalizowane, pozbawione religijnych treści, odarte z tego, co duchowe. Chyba trzeba na nowo odkryć w nich to, co najważniejsze. Spróbujmy w tym roku udać się w duchową pielgrzymkę do Betlejem.
Podróż taką umożliwia nam książka Zofii Kossak Pątniczym Szlakiem. Wprowadza czytelnika do Ziemi Świętej, Ziemi Zbawiciela. Ziemi wydawałoby się dobrze znanej, bo trudno nam byłoby zliczyć, ile razy słuchaliśmy ewangelicznych opisów. A jednak ziemia ta zaskakuje. Okazuje się całkiem inna od naszych wyobrażeń. Nie tak sobie wyobrażamy betlejemską grotę, rzekę Jordan, kamieniste pustynie. Pisarka z wielkim wzruszeniem i zachwytem odkrywa ziemię wybraną i umiłowaną przez Boga. Dla tych, którzy już pielgrzymowali do Ziemi Świętej, może być to pogłębienie wiadomości na temat zwiedzanych miejsc. Dla tych, którzy nie mieli szczęścia zobaczyć Ziemi Chrystusowej, książka Pątniczym Szlakiem jest szansą na duchową pielgrzymkę do świętych miejsc Starego i Nowego Testamentu, śladami ziemskiej obecności naszego Zbawiciela. Proszę posłuchać, jak pisarka opisuje wizytę w Betlejem.
Pielgrzymka ścichła nagle, skupiona, schodzi w dół po wąskich schodach, ustawia się ciasno, by wszyscy mogli się zmieścić na maleńkiej przestrzeni, w której narodziło się zbawienie świata. Betlejemska grota. Stajenka pod strzechą zrosła z duszą. Szopka pastorałek, żłobek drewniany, słoma, siano. W rzeczywistości była to grota półnaturalna, pół wykuta na poziomie drogi, w zboczu wysokiego wzgórza. Tu zapędzano na noc owce, kozy, osły. Żłobek nie mógł istnieć w bezdrzewnej Judei, gdzie zresztą nieznane jest karmienie w budynkach bydła, chodzącego cały rok po pastwisku. Najświętsza Panna tedy złożyła niewątpliwie dzieciątko w kamiennym, nieckowatym wgłębieniu, służącym za poidło. Kolędowe siano z polskich łęgów, wonne jak lilia, zastępowały szorstkie, twarde trawy i mech uskubane na skale. Śliczna panienka Jezusa zrodziła, w stajni powiwszy, siankiem go nakryła. O siano, siano, siano jak lilia, na którym kładzie Jezusa Maryja. O siano, siano, siano jak lilia, na którym kładzie Jezusa Maryja. Z mroku natłoczonych celek podziemnych wychodzimy na oślepiające słońce, by wkroczyć z nim w żywy świat legendy. Legendy, bo któż wie, czy rzeczywiście, jak zaręczają ojcowie franciszkanie, Matka Boska karmiła dzieciątko w grocie zwanej Mleczną, którą to grotę ujrzymy za chwilę. I czy rzeczywiście skała spryskana jej mlekiem zbielała, nabierając po wiek wieków cudownej własności wzbogacania pokarmu matek? Któż wie? Legenda jest piękna. Zresztą przecież to Betlejem. Każdy z tych głazów rozsianych po polach mógł być tym, na którym Maryja przysiadła, by maleńkiego nakarmić. Każda grota mogła być tą, do której się schroniła przed upałem. I słodko jest stąpać beztrosko po drogach, co zachowały jej ślady.
Chociaż wiemy, że najważniejszy w nadchodzących świętach jest ich wymiar duchowy, religijny, to niestety już się utarło, że pod choinką czekają na dzieci prezenty. Wykorzystajmy więc ten moment, by przekazać dzieciom i wnukom podarunki wartościowe i ważne dla ich rozwoju.
Myślę, że nasi słuchacze są tego świadomi, że prezenty dla dzieci nie mają cieszyć przez krótką chwilę, zanim zostaną rzucone w kąt, lecz przede wszystkim powinny prowadzić dziecko ku prawdzie, pokazywać dobre wzory, uczyć szlachetności. Wśród pięknych publikacji, które spełniają tę rolę, znajduje się wznowiona właśnie przez Fundację Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej pozycja Gucio Zaczarowany, autorstwa Zofii Urbanowskiej. Tytułowy Gucio, 8-letni rozkapryszony egoista, w dniu swoich imienin obraża się na cały świat i zaczyna wędrować przed siebie, byle dalej od rodziny. Za swe złe zachowanie zostaje zamieniony w muchę. Aby nie stała mu się krzywda, otrzymuje czerwoną czapeczkę. Jest to znak rozpoznawczy, mówiący, że mucha to w rzeczywistości pokutujący człowiek. Gucio w postaci muchy spotyka na swej drodze kreta, wróble, pszczoły i inne małe stworzonka. Od nich uczy się szacunku dla pracy i tego, że wszystko w naturze połączone jest wspólnym łańcuchem. A każda, nawet najmniejsza istotka, ma jakieś zajęcie, które wykonuje dla pożytku ogólnego.
Czy to zmienia charakter Gucia?
Pod wpływem nowych doświadczeń, współdziałania z innymi, obserwacji świata i przeżytych przygód, zachodzi głęboka przemiana samolubnego leniuszka w chłopca obowiązkowego, rzetelnego i sumiennego, który rozumie wartość nauki i pracy dla wspólnego dobra. Autorka Gucia Zaczarowanego ukazuje w tej niezwykłej opowieści konieczność przezwyciężenia egoizmu i potrzebę służby drugim. Baśń, wprowadzając czytelnika w tajemniczy świat owadów, ptaków i zwierząt, ujawnia celowość, piękno i doskonałość natury. Zwierzątka udowadniają Guciowi, że wykonują ciężką pracę i tym samym są użyteczne nie tylko dla siebie, ale i dla innych.
Powiedzmy teraz kilka słów o języku i szacie graficznej.
Książka Gucio Zaczarowany jest przepięknie opracowana graficznie przez wybitnego ilustratora książek dziecięcych, pana Kazimierza Wasilewskiego. Jej język znacznie różni się od języka dzisiejszych historyjek dla najmłodszych. Jest piękny i bogaty, przez co nadaje książce niezwykłego uroku. Plastyczne opisy przyrody i praw nią rządzących pozwalają dzieciakom lepiej ją zrozumieć. To wartościowa lektura dla dzieci, ale również dla dorosłych, bo niestety większość z nas, mieszczuchów, ma większą wiedzę na temat amazońskiej dżungli niż o zwykłej łące.
Jest to książka, która na zawsze zapada w pamięć. Ponieważ Gucio Zaczarowany posiada wersję dźwiękową dołączoną do drukowanej, wysłuchajmy fragmentu.
Gucio sięgnął łapką do głowy i przekonał się, że istotnie ma czerwoną czapeczkę, dającą się zdejmować, choć mocno do głowy przyczepioną. Ciekawy był tylko, jak niewidomy smok mógł to widzieć. Nie był on jednak niewidomy. Gucio zobaczył to teraz, gdy potwór obrócił się ku niemu. Dwoje oczu, maleńkich jak ziarnka maku, błyszczało spośród sierści, w której były ukryte. Z odwagą, jakiej by się sam Krakus nie powstydził, zbliżył się do potwora i zapytał, czy on czasem nie jest potomkiem tego samego smoka, co mieszkał pod Wawelem i miał 7 głów. Potwór roześmiał się na całe gardło.
Nie, mój chłopcze, odmruczał. Nie pochodzę z tak wysokiego rodu. Nie jestem wcale smokiem, za jakiego mnie bierzesz, ale skromnym, pospolitym kretem, pomocnikiem rolnika. Jesteś zdumiony tym odkryciem i dziwisz się, że krety są takie ogromne, ale przypomnij sobie, że jesteś muchą, małym, drobnym owadkiem i że przy twoim wzroście wszyscy więksi od ciebie wydają się olbrzymami. Założyłbym się, że trawę wziąłeś przez pomyłkę za las, a moje kretowisko za ogromną górę. No tak, mój chłopcze, jestem tylko kretem, skromnym robotnikiem podziemnym, nie większym od szczura.
Słowa te rozświeciły Guciowi w głowie. Wstyd mu było przed kretem i gniewał się na siebie za tchórzostwo i brak przytomności umysłu. Toteż, chcąc zwrócić rozmowę na inny przedmiot, zapytał. — Powiadasz pan, że jesteś pomocnikiem rolnika. Jakimże to dzieje się sposobem?
— Wykopuję z ziemi robaki, podgryzające korzenie drzew i roślin. Ludzie narzekają wprawdzie czasem, że im szpecę ogrody mymi robotami, no ale sami przyznają, że usługi, jakie im oddaję, są stokroć większe niż mniemane szkody.
Czy się panu ta robota nie przykrzy? Jeżeli cię nikt nie pilnuje, to mógłbyś sobie często odpoczywać.
Kret popatrzył na niego surowo. Nikt nie pilnuje, odpowiedział. Ale widzi mnie Bóg, którego oko przenika wszystkie skrytości. On nie przeciąża robotą żadnego stworzenia, ale przymierza ją do sił i zdolności każdego. Ja też pracuję, ile zdołam, a mądrość Stwórcy dała mi jeszcze, jako silniejszy do tego bodziec, ogromny apetyt. Zjadam tyle codziennie upolowanej zwierzyny, ile sam ważę. Wreszcie, jakież prawo miałbym korzystać z pożywienia, napoju, powietrza, mieszkania, gdybym też choć w części nie przykładał się do ogólnego pożytku? Kto nic nie robi, nie wart żyć.
Już po raz drugi Gucio zawstydził się i zmieszał. Kret niechcący powiedział mu gorzką prawdę.
Gdzie Gucio, tam i Maja. Lecz nie myślą tu o bohaterce uroczej kreskówki, lecz o książce Perły księżniczki Mai, za którą wydawnictwo Fundacji Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej zostało wyróżnione przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich Nagrodą Feniksa w kategorii Książka dla Dzieci. W uzasadnieniu czytamy: za opowieść osnutą na autentycznych motywach z niełatwej historii Polski, baśń prezentującą młodemu czytelnikowi wartości niesione przez miłość, poświęcenie i oddanie sprawie, w którą się wierzy, oraz unikalnym skarbie, jakim jest ludzkie życie.
Cieszymy się, że ta książka, pięknie zilustrowana przez panią Aleksandrę Kamieńską, została doceniona. Perły księżniczki Mai, Marii Bujno-Arctowej, to baśń, która wzrusza, pozwala uwierzyć we własne siły i zachęca do czynienia dobra. Małe dziewczynki lubią historie o księżniczkach, a księżniczka Maja jest wyjątkowa. Nie myśli o balach i sukniach, lecz troszczy się o innych, tak jak syrenka Lalia, druga bohaterka książki. Fantastyczna fabuła, ciekawe postacie i niepowtarzalny klimat sprawiają, że historia syrenki i małej księżniczki wciągnie nie tylko dzieci, ale i dorosłych. I co istotne, poza przyjemnością czytania i słuchania baśni, Perły księżniczki Mai posiadają jeszcze jedną ważną cechę. Uczą i wychowują. Miłość do rodziny, pomoc potrzebującym, odwaga, mądrość i skromność – te cechy małej księżniczki mają być drogowskazem dla innych dziewczynek, by kierowały się nimi w swoim życiu.
Pani redaktor, dla mniejszych dzieci chyba łatwiej trafić z pozytywnym przekazem. A co ze zbuntowanymi nastolatkami?
Musimy pamiętać o starej wychowawczej zasadzie, że słowa uczą, lecz to przykłady pociągają. Zamiast gderać, podsuńmy młodym książki o ich rówieśnikach, pełnych zapału i wiary w ideały. 31 grudnia przypada rocznica kanonizacji świętego Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży, ciągle tak mało znanego. Jest on bohaterem książki Zofii Kossak pod tytułem Z miłości. Staś od najmłodszych lat przejawiał wyjątkową skromność i pobożność. W wieku 14 lat wraz z bratem Pawłem wyjechał do Wiednia do szkoły jezuickiej. Gdy ciężko zachorował, doświadczył dwóch wizji. Najpierw święta Barbara z dwoma aniołami przyniosła mu komunię świętą. W drugiej Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus pochyliła się nad nim i złożyła w ramiona Dzieciątko. Nakazała też przyłączyć się do Towarzystwa Jezusowego. W ten sposób został cudownie uleczony.
Niestety decyzja o wstąpieniu do zakonu jezuitów była nie do zaakceptowania dla jego ojca.
Młody, zaledwie 17-letni Staś udał się więc pieszo do Bawarii w przebraniu żebraka, gdzie słynny jezuita Piotr Kanizjusz wystawił mu wzorowe świadectwo. Polecił też podróż do Rzymu, by Franciszek Borgiasz przyjął go do nowicjatu. Zdążył uzyskać śluby zakonne, ale wkrótce zachorował na malarię i zmarł 15 sierpnia 1568 roku. Jego brat, który na polecenie ojca podążał za Stanisławem, spóźnił się o miesiąc. Po przybyciu do Rzymu był już świadkiem rodzącego się kultu Kostki. W 2 lata później, gdy otwarto jego grób, znaleziono ciało w nienaruszonym stanie.
Ta piękna opowieść przewijająca się przez karty książki Z miłości, opowieść o świętym Stanisławie Kostce, może być ważną nauką dla młodych ludzi, narażonych na wiele negatywnych bodźców płynących ze świata. Kolejna pozycja Zofii Kossak pod tytułem Szukajcie przyjaciół ukazuje z kolei, jak wspaniałe dla rozwoju młodzieży jest harcerstwo.
Książka Szukajcie przyjaciół jest piękną, barwną relacją z dwóch harcerskich zlotów na Węgrzech i w Holandii. Mało kto wie, że pisarka była wielką przyjaciółką harcerstwa. Chętnie nosiła mundur harcerski zawsze z krzyżem, który otrzymała na jednym z ognisk. Wygłaszała piękne nastrojowe gawędy, ale przede wszystkim wiele pisała o swych harcerskich przeżyciach i wzruszeniach. W pierwszej części książki Szukajcie przyjaciół odnajdziemy entuzjazm, pełną radości i braterstwa atmosferę zlotu na Węgrzech. Prawdziwe święto młodości i przyjaźni. Zofia Kossak autentycznie wtopiła się w zlotową społeczność i była naprawdę oczarowana skautingiem i jego systemem wychowawczym.
W drugiej części książki pod tytułem Laska Jakubowa panuje zupełnie inny nastrój.
Drugi reportaż w tym zbiorze zawiera relacje ze zlotu skautów w Holandii w 1937 roku. Lecz nie ma w nim tej żywiołowej radości jak w poprzednim. Jest natomiast przeczucie wielkiej katastrofy wynikające z obserwowania tego, co się dzieje w hitlerowskiej Rzeszy, przez którą wiedzie droga do Holandii. Sama nazwa Laska Jakubowa oznacza przyrząd żeglarski do wytyczania kierunku. W czasie, gdy Europa pogrążała się w szaleństwie nazizmu, symbolicznie chciano młodzieży przekazać, że powinna szukać drogi ponad konfliktami. Jednak, jak wiemy, nie udało się powstrzymać koła historii i zaledwie kilka lat później młodzi harcerze z różnych krajów stanęli naprzeciw siebie z bronią w ręku.
Niestety i teraz wojna przybliżyła się do młodych ludzi. Do niedawna wydawało nam się, że znajomość historii to tylko kwestia poznania przeszłości. Teraz widzimy, że wiedza historyczna jest niezbędna, by pomóc nam zrozumieć obecne wydarzenia oraz prowadzić rozsądną politykę.
No właśnie, znajomość historii nie pozwala nam się dziwić rosyjskiej agresji na Ukrainę czy zachowaniu w tej sytuacji Niemiec. Dla bezpieczeństwa naszych dzieci i wnuków powinniśmy znać cywilizacyjne prawa rządzące narodami Europy, zwłaszcza w ujęciu Feliksa Konecznego. Był on wybitnym historykiem. W okresie międzywojennym kierował Katedrą Europy Wschodniej na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, a po II wojnie światowej pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim. A pisze świetnie, zajmująco, w sposób bardzo przystępny, o czym świadczą dwie wydane przez Instytut Edukacji Narodowej pozycje: Dzieje Polski za Piastów oraz Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży.
Książka Dzieje Polski za Piastów jest bardzo pięknie wydana. Jej okładka z wizerunkiem rycerza i króla przykuwa uwagę od pierwszego spojrzenia.
Dzieje Polski za Piastów odkrywają nie tylko prawdę o narodzinach narodu, ale także ukazują ambicje uzyskania wiodącej roli Polski w Europie Środkowej. Piastowie na tle innych dynastii wyróżniali się niezwykłą osobowością oraz inteligencją połączoną z geniuszem politycznym. Jednocześnie byli też znani z porywczości i bezwzględności w sprawowaniu rządów. Powrót do tradycji Piastów jest dzisiaj na tyle interesujący, że jeżeli spojrzymy na doświadczenie Polski piastowskiej, to jest to próba budowania suwerenności i polskiej racji stanu w Europie. Ta sytuacja sprzed 1000 lat odpowiada mniej więcej warunkom współczesnym. Jeżeli więc, drodzy słuchacze, nie znacie jeszcze książek mistrza polskiej historiozofii, najwyższa pora nadrobić zaległości.
Można zacząć od dziejów Polski za Piastów albo od książki Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży, która z pewnością wciągnie czytelnika w każdym wieku.
Książka Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży składa się z trzech części: Polska sama, Polska w uniach oraz Czasy porozbiorowe. Konieczny, zaczynając od pierwszych plemion piastowskich, snuje swoją opowieść z pasją i głębokim zrozumieniem zmian, które miały miejsce w ludziach i zamieszkiwanych przez nich ziemiach. W jego opowieści słyszymy pochwałę uczciwości i poświęcenia, ale też krytyczną ocenę łotrostwa i głupoty. Westchniemy nad losem dzieci pędzonych przed machinami oblężniczymi w Głogowie i uśmiechniemy się, czytając, jak święta Jadwiga walczyła o swoją wielką miłość. Jeśli więc chcesz, drogi słuchaczu, zrozumieć, co ukształtowało Polskę i Polaków przed wielkimi wojnami XX wieku, to ta opowieść jest właśnie dla ciebie.
A jeszcze lepiej, gdyby to była wspólna lektura dziadków i wnuków. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas, w którym przedstawiliśmy książki wydawnictwa Instytutu Edukacji Narodowej. Gucio Zaczarowany, Zofii Urbanowskiej, Perły Księżniczki Mai, Marii Bujno-Arctowej, Ojców Naszych Obyczajem, Teresy Mazur, Płątniczym Szlakiem, Z Miłości, opowieść o świętym Stanisławie Kostce oraz Szukajcie Przyjaciół, Zofii Kossak. Dzieje Polski za Piastów oraz Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży Feliksa Konecznego. Drodzy Państwo, ponieważ jest to już nasze ostatnie spotkanie przed świętami, pragniemy złożyć wszystkim ojcom i pracownikom Radia Maryja, a także Wam, drodzy słuchacze, serdeczne życzenia, by w Waszych rodzinach obecność Jezusa Chrystusa była źródłem siły, pokoju serca i błogosławieństwa na każdy dzień nadchodzącego roku. Radujmy się bliskością nadchodzącego Boga, który rodzi się, by wybawić nas od wszelkiego zła, smutku i ciemności. Dziękując Państwu za ten rok wspólnych spotkań w audycji Czytać, aby być mądrym, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.prawieksiążki.pl, gdzie znajdują się szczegółowe omówienia prezentowanych dziś książek. Pozostajemy też do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 607-664-978. Powtarzam, strona internetowa www.prawieksiążki.pl i telefon 607
664-978. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.